Przed nami ostatnie już spotkanie z kinem Jerzego Kawalerowicza, tym razem film wyjątkowy i taki nietypowy w jego dorobku, Śmierć prezydenta.
No film też polityczny, film bardzo historyczny.
Jeden z niewielu politycznych filmów w ogóle w polskim kinie.
To prawda, bo to jest takie studium w ogóle polityczne. Myślę, że teraz tych filmów jest dużo więcej niż wtedy było, natomiast wtedy to rzeczywiście był taki temat niepodejmowany. Więc no, to jest coś takiego, co w polskim kinie nie występowało, a na pewno nie występowało w kinie samego Kawalerowicza. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale to jest film, który jest kompletnie nie w jego stylu. Przynajmniej tak wizualnie, tak jakoś atmosferą. To jest film zupełnie inny, natomiast mi się wydaje, że on jest scenariuszowo bardzo kawalerowiczowy. To znaczy on jest bardzo dobrze napisany w tym sensie, że no mi się go oglądało całkiem nieźle. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
Ale... To prawda, to jest dobrze zrobiony film. Myślę, że jak on się zabierał za cokolwiek, to robił to tak w 100% i tutaj też podejmując temat, który dla niego był tematem na pewno ważnym, bo on już od lat 60. myślał o tym, żeby opowiedzieć tę historię Gabriela Narutowicza. Po prostu spisał się tak na medal, no tak jak to on. Film, tak jak mówię, no sam pomysł lata 60., zgoda na film dopiero 77 rok, po tym kiedy Gierek doszedł do władzy. Tak. On wydał zgodę na to, żeby taki film powstał.
Tak, za Gomułki nie mogło być niczego, co opowiada o Józefie Piłsudskim, a ten film rzeczywiście ma bardzo mocny wątek Piłsudskiego. Zresztą no to są te czasy, kiedy Piłsudski był głową państwa. Tak,
no nie dało się opowiedzieć tej historii bez niego po prostu.
Dokładnie tak. No ale to też jest, myślę, że ta kreacja Piłsudskiego w tym filmie jest też bardzo, bardzo mocna. To znaczy to jest postać, która w tym filmie nie pojawia się jakoś bardzo długo, tak, a jednocześnie wybrzmiewa bardzo mocno. I to jest dla mnie też ciekawie tak pod kątem właśnie scenariuszowym napisane, że ta postać pojawia się może przez 5 minut, w sumie może, nie wiem, 10. Ten film jest, staje się dość długi, tak długodzinny. Ale
ponad nawet, to nawet jest ponad. Dwie godziny i tam chyba 15 minut.
No właśnie, więc film jest całkiem długi, a jednak sam Piłsudski, który był taką szarą eminencją całego tego zdarzenia też, pojawia się bardzo w niewielkim odsetku tego czasu, a jednocześnie też wybrzmiewa i w rozmowach, i w jakiejś takiej atmosferze wokół tego.
Tak.
Także no nie dziwię się, że Gomułka nie chciał tego na to pozwolić, no bo rzeczywiście ta postać Piłsudskiego tam jest mocna. Natomiast jeszcze tak wracając co do tego stylu właśnie Kawalerowicza, to dla mnie dużym zaskoczeniem, choć po Austerii już trochę mniejszym, ale nadal było to, że tutaj ta sfera wizualna nie odgrywa aż takiej roli. To znaczy jest piękna, owszem. Ja nie wiem, ja oglądałem jakąś taką niezremasterowaną wersję, więc to było trochę cierpienie.
Uciążliwe, tak.
Tak, no bo film jest właśnie bardzo ciemny. Dominuje czerń, brąz, jakieś takie bardzo ponure kolory. Zresztą no chyba też po to, żeby oddać to, że to był dość ponury czas. Tak mi się wydaje, ale jednocześnie no nie jest to kompletnie w stylu Kawalerowicza. I te kadry są ładne, ale nie są aż tak dopracowane jak w przypadku nawet Austerii, która też była przecież ciemna.
Tak, tak. Austeria też była ciemna, ale no właśnie była też tym filmem, który... Wydaje mi się, że ta sfera wizualna była bardziej wyraźna i bardziej znacząca niż w przypadku Śmierci prezydenta. No tutaj mamy taki bardzo fotograficzny wręcz zapis tego, co się wtedy działo, tego jak wyglądały te wydarzenia. To jest historia oddana no, bardzo dokładnie.
Tak, tak, to prawda. I jeszcze trzeba, myślę, powiedzieć o tym researchu, który został tutaj dokonany, no bo tak jak w przypadku Faraona, Kawalerowicz podszedł do tego tutaj też bardzo profesjonalnie, to co już powiedziałaś. Tutaj przewertowano setki stron gazet, kroniki filmowe z tamtego czasu i bardzo wiele scen jest w ogóle też tak, no, rekreuje te sceny właśnie zauważone gdzieś w tych fotografiach i w tych filmach, więc no, przedsięwzięcie było naprawdę bardzo szeroko zakrojone i też krytyka tak uznała, że ten film naprawdę bardzo mocno wiarygodnie oddaje te wydarzenia i z dużą taką czułością co do szczegółów.
No także... wspomnijmy tutaj przy okazji, że to jest Srebrny Niedźwiedź w Berlinie za wybitny wkład artystyczny, więc...
Tak. Więc, zobowiązuje.
Tak, zobowiązuje, nie będziemy się z tym absolutnie kłócić. To, co mówisz o tym stylu Kawalerowicza, że ten film od niego odbiega, owszem, chociaż te sceny zbiorowe trochę odsyłają nas do Faraona.
Tak, do Faraona, a też do Matki Joanny od Aniołów mi się to skojarzyło, ale z jednego tylko względu, ze względu na taką choreografię ruchów takiego tłumu, bo na przykład sceny głosowania w parlamencie wyglądają tak, że część osób wstaje w pewnym momencie i później siada i później kolejna część wstaje. No i to też wydaje mi się właśnie takim bardzo dużym choreograficznym przedsięwzięciem, tak jak na przykład w scenie egzorcyzmów w Matce Joannie od Aniołów. Także te elementy gdzieś tam są mimo wszystko obecne, no ale jednak to taki Kawalerowicz w pełnym tego słowa znaczeniu chyba nie jest. Rok 77, tego też nie powiedzieli, chociaż nie, już padło.
Tak, tak, rzeczywiście. Już późny film.
Tak, także już Kawalerowicz dość późny. I też chciałem zwrócić uwagę, może teraz przejdźmy do obsady, bo to też jest bardzo ważne, że w tym filmie prawie w ogóle nie ma kobiet. To myślę, że ciebie może zainteresować.
Tak, tak. Nie kobiety ma... się pojawiają bardzo symbolicznie w otoczeniu prezydenta Narutowicza, tak. Siostrzenice zdaje się.
Tak, ale to jest chyba może łącznie minuta, może dwie. Tak. A cała reszta to są wyłącznie mężczyźni. Tam nie ma naprawdę w ogóle nawet w tle kobiet, w tych scenach zbiorowych, w tym parlamencie. No,
no polityka czasy, w tamtym oczywiście. Czasie była bardzo męska. Światem, więc...
Tak, ale nawet na ulicach, nawet w tych scenach takich, no nazwijmy to bujek, jakiś bijatyk.
No to też nie zaskakuje.
To też nie zaskakuje, to nie prawda, ale jednocześnie myślę, że taki film dzisiaj nie przeszedłby w pewnym sensie. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, nie oceniam tego, tylko tak stwierdzam. Natomiast jest to taki świat no, zupełnie niewspółczesny. I to też jest element tego. To znaczy ten świat jest... no do cna, że tak powiem, właśnie z tamtej epoki. I on wcale nie próbował tego uwspółcześniać. To znaczy to, że nie ma tam kobiet na przykład, no to jest po prostu takie właśnie kronikarskie oddanie tego, jak to wtedy wyglądało.
Tak, jak najbardziej. Ale też w kontekście tego, że to jest niewspółczesny świat, no nie oderwiemy się od polityki, bo ona jest Oczywiście. Głównym tematem tego filmu. Pomyślałam sobie, że powinni politycy współcześni ten film obejrzeć, żeby zobaczyć kulturę dyskusji. Mhm. Bo to mnie w tym filmie bardzo poruszyło, jak inne jest, jak inaczej to wyglądało wtedy, jak to wygląda teraz, jak dużo się zmieniło.
No to prawda, to był myślę, że jeszcze taki czas, kiedy ludzie się szanowali dość mocno. No to był też czas zupełnie innych takich konwenansów tego wszystkiego. To było bardzo widoczne w tym filmie.
Tak, no ta scena z cylindrem.
Tak, dokładnie. Cylinder była, czy melonik, tak? To o to chodziło. Tak. No właśnie. Więc no to wszystko miało bardzo duże wtedy znaczenie. Dzisiaj to znaczenia już nie ma kompletnie. Ale z drugiej strony, tak żeby dodać trochę takiej łyżki dziegciu do tego, no to jednak kończy się to wszystko zabójstwem prezydenta Narutowicza, więc nie wiem, czy to do końca jest też dobry system. Natomiast no, ten świat tam polityczny jest też bardzo ciekawy, bo on jest właśnie taki archaiczny. To znaczy dzisiaj myślę, że pewne problemy, czy pewne jakieś takie fundamentalne kwestie pozostają te same, co do sporu na przykład politycznego, jest lewica, prawica, gdzieś tam centrum i tak dalej w tym filmie, ale jednocześnie no, to jest świat, którego już nie ma. I to też jest bardzo ciekawe.
No zobacz, że w Austerii też pokazał Kawalerowicz świat, którego już nie ma.
On
miał
wydaje,
chyba
że
jakiś taki sentyment w sobie.
On w wielu filmach, Faraon przecież też. Myślę, że Matka Joanna od Aniołów to też jest świat, którego nie ma. No pociąg był dla niego współczesny, ale dla nas to też już jest świat, którego nie ma. Więc to jest ciekawe z pewnego względu. Ale chciałem też zaznaczyć jeden taki zabieg, który może nie był zamierzony. Pewnie nie był, no bo trudno przewidywać takie kwestie. Ale myślę, że na ten archaizm tego świata też wpływa bardzo mocno to, że to, i to jest właśnie ten aspekt obsady, o którym chciałem powiedzieć, że aktorzy, którzy grają w tym filmie, no z racji tego, że są dobrani tak, żeby odpowiadać tym postaciom, no to są mężczyźni lat 50-60. Dziś, mimo tego, że od tego filmu minęło no niewiele, ponad nawet nie 50 lat, prawie 50 lat, no to nikt prawie z tej obsady już nie żyje. Więc cała ta obsada, wszyscy ci aktorzy, to też już jest kwestia przeszłości. I dla mnie ten właśnie zabieg, który był chyba no niezamierzony, to historia dopisała ten zabieg jak gdyby, on też sprawia, że ten świat jest jeszcze bardziej taki nie dzisiejszy, nieobecny, no bo tych ludzi też już nie ma. My nawet już ich nie kojarzymy, zresztą już nie mówiąc o tym, że nie są to jakieś postaci z pierwszych stron gazet, bo on też tak dobrał tę obsadę, że to nie są znani aktorzy. Tam kilka tylko nazwisk. Ja na przykład kojarzyłem Edmund Fetting na przykład, który gra generała Hallera. czy Tomasz Zalewski, to dopisałem Maciej Rataj, czyli marszałek Sejmu, który podobno swoją drogą był bardzo podobny wizualnie, dlatego też został dobrany do tej roli. Ja go akurat znam tylko i wyłącznie z tego względu, że jest mężem Teresy Lipowskiej, czy był, już też nie żyje. Więc to nie są aktorzy znani.
Także... Nie są aktorzy znani, tak. I wszystko to, co mówisz, oczywiście zgadzam się z tym, że to jest ten świat, którego już nie ma i tych aktorów już nie ma i tak dalej, ale jednocześnie oglądając ten film, miałam wrażenie, że on jest bardzo współczesny, że to jest film, który w ogóle się nie zestarzał. Dalej żyjemy w świecie, który jest tak podzielony, dalej żyjemy w świecie, który jest zdolny do bardzo radykalnych czynów. Więc to jest film, który naprawdę można sobie oglądać w dowolnej dekadzie i myślę, że zawsze on się sprawdzi.
No myślę, że tak i że to też jest takie studium, też pokazanie tego, jak narasta nienawiść, bo tutaj mamy względem Norutowicza, no to też nie jest jakaś tajemnica ani spoiler, no bo wszyscy znamy tę historię. No, wiemy, że to się kończy zabójstwem, tak, zamachem na prezydenta Narutowicza, w którym on ginie, ale to się zaczęło od tak naprawdę nagonki politycznej, później medialnej, później były jakieś takie pojedyncze, najpierw okrzyki, potem były jakieś takie niby żarty, na przykład rzucanie śnieżkami, też bardzo mocna scena. No to niby żart, ale już przemoc, potem z kolei groźby, anonimy.
No
potem
to
zabójstwo.
Powiem ci, że jeszcze wrócę do tej sceny z rzucaniem śnieżkami. Dla mnie to był jeden z bardzo mocnych momentów tego filmu, kiedy podchodzi do Narutowicza, który jechał odkrytym samochodem, mężczyzna i chce go uderzyć laską. I Narutowicz wstaje i po prostu siłą spojrzenia powstrzymuje tego mężczyznę. To dla mnie była scena bardzo mocna.
To prawda i myślę, że dotknęłaś bardzo ważnego tematu, czyli tego, jak wygląda w ogóle ta kreacja Narutowicza. To znaczy on jest tam wykreowany na osobę, która jest po pierwsze pełna godności takiej, ale też takiej siły charakteru,
tak,
która
bardzo
sprawiała właśnie, że ten człowiek tylko po jednym spojrzeniu był w stanie powstrzymać to uderzenie.
On też był bardzo konsekwentny, bo radzili mu, żeby może jechał zakrytym samochodem, żeby może inną drogą. On nie chciał, on był bardzo konsekwentny, pomimo tego, że nie kandydował na ten urząd prezydenta, to kiedy już to wszystko się wydarzyło, on powiedział, że skoro tak zdecydował, to już się podejmie tego do końca, no i się podjął, tak?
To prawda. To był taki, myślę, że mąż stanu. Taki polityk starej daty, który jak już został do tej funkcji przeznaczony, to już chciał się jej poświęcić do końca. Mimo tego, że on wcale nie chciał być prezydentem, to też musi wybrzmieć. On przyjechał ze Szwajcarii, gdzieś tam miał całkiem udaną karierę naukową, zdaje się, czy tam architektoniczną, inżynieryjną, ja już
tak,
nie pamiętam.
Tak, był coś takiego. Chyba wynalazcą. Gdzieś tak naukowo działał.
Naukowo, tak,
tak. Tak.
Więc on nie musiał być tym prezydentem, wcale też nie chciał. Był ministrem spraw zagranicznych potem w jednym z rządów i tak naprawdę dla niego to nie była żadna ambicja. No ale wyszło tak, że w tej sytuacji politycznej to był jedyny kandydat, który mógł wygrać. Znaczy, no może nie jedyny, ale ten, który de facto rzeczywiście był w stanie zebrać tę większość głosów. I to też trzeba powiedzieć, już niewiele osób o tym pewnie pamięta, że to było głosowanie w parlamencie. To było głosowanie Zgromadzenia Narodowego. Mi się to gdzieś w ogóle skojarzyło z konklawę.
Ja też miałam takie skojarzenia. No tak, no sam fakt, że on nie do końca chciał przyjąć ten urząd, że to też było takie naznaczenie go na prezydenta, tak, tak.
Tak też, i te głosowania,
myślałam,
które
tak
się powtarzały tam i trzeba powtórzyć po głosowaniu, bo jeszcze nie ma większości, ci kandydaci, którzy odpadali, no bardzo było to podobne do tego filmu, czy do konklawy jako takiego, ale też do filmu właśnie. Więc no to jest też bardzo specyficzne i też takie bardzo archaiczne, chociaż zdaje się, że Zgromadzenie Narodowe już wybrało prezydenta Jaruzelskiego w 1989 roku. To już taka historia bardziej współczesna, ale nadal daleka. Więc no tak, to jest film bardzo archaiczny z jednej strony, z drugiej strony współczesny, dość skrajny. Ja też chciałem zwrócić uwagę na to, że od tych wydarzeń do premiery tego filmu minęło 55 lat, więc de facto ludzie jeszcze tam pamiętający te czasy, no w zasadzie żyli jeszcze.
Tak.
To jest film tak odległy od tamtych zdarzeń, jak my jesteśmy teraz od tego filmu odlegli w zasadzie, no bo to też jest koło 50 lat. Więc te wydarzenia były w jakimś sensie jeszcze żywe, no i może wtedy był jeszcze bardziej aktualny ten film. Chociaż nie wiem, czy też się ze mną zgodzisz, ale wydaje mi się, że on, no, jeżeli chodzi o taką popularność wśród filmów Kawalerowicza, to nie zastarzał się najlepiej. Znaczy nie pamięta się o nim tak jak o Faraonie.
Tak,
jako...
nie pamięta się o nim, no bo to też nie jest film, który byłby tak spektakularny jak te inne filmy Kawalerowicza. Tak jak powiedzieliśmy, to też nie jest film, który tak w 100% jego styl oddaje, pomimo tego, że to jest dobry film. I, i tak jak mówimy, no z jednej strony archaiczny, z drugiej bardzo współczesny i taki, który naprawdę można obejrzeć, myślę, że spokojnie za kolejne 50 lat i też odnajdziemy odniesienia do współczesności. Nie wiem, z czego to wynika, że to nie jest właśnie jeden z tych najpopularniejszych jego filmów. Może z tego, że to kino polityczne w Polsce, pomimo tego, że żyjemy polityką na co dzień bardzo żywo, to jakoś to kino polityczne u nas nie jest do końca popularne. No nie mamy filmów, które odnosiłyby się do współczesności zbyt wielu, poza Różyczką. Różyczka, pierwsza część była o tym, co się działo właśnie w stanie wojennym, w PRL-u. O ile dobrze pamiętam, a ta druga część opowiada czasy współczesne. No i to już jest film bardzo nieudany moim zdaniem.
No to prawda. Może musi minąć jakiś czas, żeby o tej współczesności, czy teraz wtedy już przeszłości opowiadać.
Może nie wiem, jest... może to jest problem polegający na tym, że my po prostu nie umiemy być też obiektywni w opowiadaniu o tym. Tylko właśnie nawet jeżeli jakiś twórca decyduje się robić kino polityczne, nie potrafi stanąć za kamerą tak z czystą głową i opowiedzieć o dwóch stronach wydarzeń, tylko no mamy już jakieś takie poczucie, jakie poglądy ma twórca. Tutaj zobacz, że w Śmierci Prezydenta my tak naprawdę nie wiemy, z czyjej perspektywy oglądamy te wydarzenia.
No to prawda, ale z jednej strony też no, Kawalerowicz nie za bardzo uczestniczył w tych wydarzeniach, więc on nie miał... prawa mieć, znaczy prawo miał mieć,
tak,
bo no, i my możemy
pewno
się tam
miał utożsamić. Jakieś tam, tak, jakieś zdanie miał na ten
to
temat.
To prawda.
Tak.
Chociaż jednocześnie, no nie da się tutaj nie zauważyć, że Narutowicz jest wykreowany właśnie w postać taką skrajnie pozytywną. Tam nie ma tak. za bardzo żadnych rys na nim.
Tak, on jest, tak jak powiedziałeś, taki idealny mąż stanu. Zobacz, że nawet, no tak jak już wspomnieliśmy, że on się podjął tego urzędu i chciał doprowadzić te sprawy wszystkie do końca, ale też fakt, że Narutowicz był niewierzący, a przysięgał jednak, tak jak było zapisane w Konstytucji, była to przysięga religijna. I też pytali go o to, czy to będzie ważne, czy nieważne. Dla niego ten urząd był... Wydaje mi się, że kiedy już został tym prezydentem, to to stało się sensem jego życia. On wiedział, że to jest jego najważniejsza rola, i zdawał sobie sprawę w 100% z tego, jak ważny jest ten urząd i ile on musi poświęcić i że teraz już nie będzie panem profesorem Narutowiczem, tylko będzie prezydentem.
To prawda i też to jest, myślę, że ważne, że to jest też obraz człowieka bardzo samotnego w tej swojej funkcji.
Tak.
On tam nie ma wokół siebie nikogo, tak z bliskich nikogo, ale też wydaje mi się, że z tych współpracowników nikogo za bardzo. Bo ta sytuacja polityczna jest na tyle napięta, że tak naprawdę no kto ma tam mu doradzać? Tam każdy walczy o swoją jakąś tam, no nie tyle funkcję, co jakiś swój interes polityczny. W jego przypadku człowieka, który nie ma za bardzo żadnego interesu politycznego, tylko chce sprawować tę funkcję dla dobra narodu, nazwijmy to, no to jest kompletnie przegrana pozycja. To znaczy, no, on nie ma do kogo się za bardzo zwrócić, a zauważ, że zwraca się do wszystkich. I to też jest ciekawe, że tak. on chce ten rząd formułować, bo on formułuje rząd, bo to też jest jakiś inny trochę system niż u nas współcześnie.
Tak.
Taki system prezydencki, jak w Stanach Zjednoczonych, to znaczy on formułuje swój gabinet i swoich ministrów powołuje. No i on tam proponuje na funkcje dość istotne, tam ministra spraw zagranicznych, inne takie, ludzi ze skrajnie różnych środowisk politycznych po to, żeby stworzyć właśnie rząd, który będzie w stanie spoić wszystkich, no bo sytuacja i te podziały, które są w narodzie, no jest na bardzo, bardzo ciężkim poziomie i te podziały są też bardzo zaawansowane, no do tego stopnia, że on koniec końców ginie. Więc no... Bardzo ciekawie jest to, konkludując, skonstruowane.
Tak, jeszcze wspomnijmy na koniec, bo powiedziałeś już dwa słowa o obsadzie, ale wspomnijmy jeszcze o tym zabójcy, o Eligiuszu Niewiadomskim, no bo to też jest świetna rola.
Tak, to prawda. No właśnie to jest też, tego nie powiedzieliśmy, ale bardzo ważnym faktem jest to, że ten film się rozgrywa na dwóch płaszczyznach. Czyli jest ta płaszczyzna, nazwijmy to taka retrospektywna, oparta na tej historii właśnie Narutowicza, tego jak on zostaje prezydentem, jak później ginie. No i też jest właśnie ta płaszczyzna, nazwijmy to współczesna oglądającemu, która przedstawia przesłuchanie Niewiadomskiego już po tym zabójstwie. Czyli my już od początku wiemy, że to zabójstwo się wydarzyło, że tu nie będzie żadnych twistów. No,
tak, tak. No już tytuł nam zdradza wszystko, co się wydarzy. Tak.
Tak, że to nie jest jakimś tam Tarantino pewnego razu w Hollywood, że to wszystko tutaj się rozegra tak, jak się spodziewaliśmy. Więc on po prostu opowiada o tych swoich motywacjach, wygłasza te swoje hasła polityczne, co też jest wstrząsające. W jakiś sposób człowiek, który przed chwilą dokonał morderstwa, jest w stanie ze spokojną głową, z takim chłodnym, wyważonym głosem opowiadać o swoich hasłach politycznych.
Tak.
To jest niesamowite.
W tej roli Marek Walczewski, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy.
Tak, tak,
myślę, że właśnie to, o czym teraz mówisz, to powinniśmy mieć jakiegoś eksperta od psychologii w studiu, który by nam wytłumaczył, dlaczego tak ten człowiek był w stanie się zachowywać. Rzeczywiście on był niewzruszony.
Tak, i też właśnie w tym filmie on mówi kwestiami Niewiadomskiego. To są rzeczywiste kwestie z jego przesłuchania. Więc to naprawdę tak było, że ten człowiek kompletnie niewzruszony opowiadał właśnie o tym, dlaczego zabił Narutowicza. I on też mówił w tym swoim wystąpieniu, w tych wytłumaczeniach, że on w zasadzie, że to nie chodzi o Narutowicza, tu chodzi o coś innego. Tu chodzi właśnie o ten spór polityczny. Narutowicz jest tutaj tylko taką figurą, którą on zabił, ale to tak naprawdę nie chodzi o niego. I to jest tym bardziej wstrząsające.
Tak,
nie?
Bo on nawet mówi o tym, że on nie planował zabijać Narutowicza.
Tak, tylko Piłsudskiego.
Tak, tak.
Tak, dokładnie.
I mówi, że po prostu tak wydarzenia pokierowały jego decyzją. I on się zdecydował na to, że to jednak Narutowicz zginie.
Tak? Tak, więc to jest podwójnie też tragiczne, no bo właśnie widzimy tego Narutowicza, który jest z jednej strony niewinny, a z drugiej strony właśnie tak wykreowany do cna dobrego człowieka, męża stanu, a jednak on ginie i to ginie właśnie tak przypadkowo. I to jest bardzo takie przewrotne w całej tej historii i przykre jednocześnie też. No i ten film właśnie też o tym opowiada, o tej takiej przewrotności tego życia politycznego. No i jest to taka też przestroga przed tym, żeby uważać na pewnego rodzaju skrajności i na takie hasła, które podburzają do nienawiści względem innych.
Tak, jak najbardziej.
No i jeszcze chciałem powiedzieć o jednym cytacie, który wybrzmiewa bardzo mocno w tym filmie. Wypisałem go sobie tutaj na kartce nawet, bo to jest cytat, który Narutowicz wypowiada. Myślę, że to jest cały taki jego program polityczny, o ile można to tak nazwać. Cytuję: jestem patriotą, ale takim, który patriotyzm rozumie jako racjonalizm, a nie szaleństwo. I mi się wydaje, że to jest też przesłanie tego filmu i to jest właśnie ta przestroga przeciwko tym skrajnościom.
Tak, jak najbardziej. Oczywiście, że tak. No, ten film właśnie jest opowieścią o takiej spirali nienawiści, która się nakręca.
Tak.
I o tym szaleństwie, które towarzyszy tym wszystkim ludziom. Bardzo mnie uderzyły właśnie te sceny zbiorowe, kiedy Narutowicz jechał do Sejmu. I mieliśmy właśnie te sceny na ulicy, gdzie ci mężczyźni najpierw krzyczeli, później rzucali tymi śnieżkami, a później zaczęli się szarpać z tymi posłami. Naprawdę, to były takie sceny, które właśnie, pomimo tego, że no film oglądamy już z perspektywy tych 50 lat, tak? I patrzymy na to, jak inaczej teraz kino by to pokazało, a jak pokazał to Kawalerowicz wtedy, ale to naprawdę nadal robi ogromne wrażenie. I tak, zgodzę się z tym cytatem. Myślę, że on jest takim przesłaniem tego filmu jak najbardziej.
Czyli reasumując, polecamy Państwu ten film.
Polecamy, natomiast jest to film zupełnie inny niż filmy, o których dotychczas rozmawialiśmy, więc ja bym odesłała jednak do tych początków Kawalerowicza, a Śmierć prezydenta jako taki dodatek, który wydaje mi się właśnie, że ten film jest takim dodatkiem do filmografii Kawalerowicza, że to jest zupełnie nietypowy dla niego film. No ewidentnie ważny dla niego temat, ponieważ nie poddał się, kiedy dostał odmowę i walczył o to, żeby ten film zrealizować. Więc z tej perspektywy też warto obejrzeć, że właśnie Kawalerowicz chciał o tym opowiedzieć. Natomiast no, nie jest to mój ulubiony film w jego dorobku, to na pewno.
No tak, mój też raczej nie. No, to jest raczej taka kronika wydarzeń z tamtego czasu. Jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć, jak to wyglądało, myślę, że może spokojnie oglądać ten film.
Ale też zobaczyć, jaki to jest kunszt reżysersko-scenariopisarski, bo to też jest ważne.
Tak, tak. No ten film się ogląda z bardzo dużym napięciem. Zwłaszcza, że to zabójstwo de facto później jest rozwiązane w bardzo ciekawy też sposób. No wiemy, że nastąpi. Wszyscy to wiemy, ale jednocześnie no, ten Kawalerowicz się z nami bawi tym napięciem, które powoduje ta świadomość. Więc no cóż,
zachęcamy,
polecamy. A co, za tydzień spotykamy się właśnie z innym już reżyserem. Jeszcze nie zdradzamy z kim.
Jeszcze nie zdradzimy, będzie to niespodzianka, tak ale jest. Też zostajemy oczywiście w polskim kinie, więc do usłyszenia.
Do usłyszenia.